Warszawy minęła godzina 9.31. W raporcie z Kijowa wita się z Państwem Artur Żak, a realizuje tę audycję Asia Reiner. Z deszczowego Bejrutu przenosimy się do rozpalonego słońcem południowym, prawdziwie południowym słońcem Lwowa. Dzisiaj synoptycy zapowiadają u nas 34-36 stopni Celsjusza w cieniu. Dziś, 29 sierpnia, Ukraina obchodzi Dzień Pamięci Poległych Obrońców Ukrainy. Tego dnia, 9 lat temu, pomimo ustaleń o zielonym korytarzu, wojska rosyjskie ostrzelały kolumnę ukraińskich wojskowych podczas wycofywania się z Olowajska. To wydarzenie jest zwane także Ilowajskim Kotłem. Według oficjalnych danych zginęło 366 ukraińskich żołnierzy, a setki osób uznano za zaginione. Dzień upamiętnienia ukraińskich żołnierzy został ustanowiony w 2019 roku dekretem prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego. Ale zanim się połączymy też z naszym korespondentem, kijowskim korespondentem Dmytrem Antoniukiem, najważniejsze informacje, które w 552 dniu rosyjskiej inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę zebrała niezastąpiona Daria Hordijko. Armia rosyjska ostrzelała Toreck w obwodzie donieckim z systemem artylerii rakietowej Huragan. Jedna osoba nie żyje, trzy inne zostały ranne. Prokuratura obwodowa poinformowała, że zniszczeniu uległy budynki jednorodzinne, a także wielomieszkaniowe. Główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował o podwójnym ataku na siedzibę Federalnej Służby Bezpieczeństwa w okupowanym Energodarze. Według wywiadu wśród rosyjskich żołnierzy byli zabici i ranni. Wołodymyr Zeleński zapowiedział zwiększenie produkcji broni na Ukrainie. Według prezydenta Ukrainy oprócz broni i amunicji artyleryjskiej w kraju powinny być produkowane drony, rakiety i pojazdy opancerzone. Papież Franciszek wyraził podziw dla wielkiej matki Rosji i wezwał rosyjską młodzież, aby nie wyrzekała się swojego dziedzictwa. Jego wypowiedzi potępiło Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zauważyło, że Federacja Rosyjska usprawiedliwia swoje zbrodnie wojenne na Ukrainie takimi imperialnymi wyrażeniami. Zaniepokojenie słowami papieża wyraził także zwierzchnik ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego. Na Ukrainie jest szeroko dyskutowany skandal o zakupach dla Sił Zbrojnych Ukrainy, między innymi kurtek. Niedawno w mediach pojawiło się dziennikarskie śledztwo, w których wynika, że Ministerstwo Obrony Ukrainy kupowało dla wojska letnie kurtki zamiast zimowych i także po zawyżonych cenach. Temu zaprzecza Rada Antykorupcyjna przy Ministerstwie Obrony Ukrainy. Ponadto w skandale zamieszana została polska firma Alfa. Ministerstwo Obrony Ukrainy zawarło kilka kontraktów na dostawę hełmów i kamizelek kuloodpornych dla wojska. Alfa nie wywiązała się z większości swoich zobowiązań i jest winna Ministerstwu Obrony Ukrainy 3,5 miliarda hrywen, czyli około 394 miliony złotych. A teraz łączymy się z naszym korespondentem kijowskim Dmytrem Antoniukiem. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Arturze. Witam Państwa serdecznie też z bardzo upalnego Kijowa. Wczoraj była po prostu niesamowita, upalna pogoda. Nie było czym oddychać po prostu. No i tak się wydaje, że dzisiaj to samo niestety. Czekamy na deszcz.
Niestety praktycznie na terenie całej Ukrainy jest bez zmian. Na deszcz czekają także ukraińscy rolnicy, a we Lwowie na dodatek jest wilgotność powietrza praktycznie stuprocentowa. Dmytrze, jak przebiegła dzisiejsza noc w Kijowie i na terenie generalnie Ukrainy?
Dzisiaj było spokojnie, także nie odnotowano ataków, także naprawdę dzisiejsza noc była w porównaniu do poprzednich była spokojniejsza.
Dmytrze, a jak sytuacja na froncie, na tym ponad 1300-kilometrowym froncie wojny rosyjsko-ukraińskiej?
Mamy informację oficjalną, zresztą informację o tym, że wojska ukraińskie mają sukcesy w kierunku wsi Werbowe. To jest odcinek frontu na kierunku do Tokmaka i Melitopola. To jest ważne i ważne jest też to, że u wroga tam jest mniej sił, żeby się bronić. Natomiast też teraz otwierają się nowe możliwości dla ataków wroga na kierunku mariupolskim. Tam Zresztą w przestrzeń, w której my atakujemy, jest o wiele większa, nieżeli na kierunku tokmakskim, i tam jest możliwość manewrowania, jest możliwość uderzenia wroga w różnych punktach, i dla Rosjan to może być niespodzianka i może być dla nas kolejnym sukcesem. Toczą się nadal walki pod Bachmutem, na południe od Bachmutu, tam gdzie znajduje się wieś Kliściwka. No, połowa Kliściwki 100% już pod naszą kontrolą jest, i Andrzejówka. W Andrzejówce toczą się też nadal walki. I wróg próbuje atakować nadal w Mariince i na kierunku charkowskim. Mój przyjaciel akurat, też jeden z byłych przewodników ze strefy czarnobylskiej, jest artylerystą teraz i walczy tam w froncie pod Kupiańskiem. Mówi, że my trzymamy tam obronę i nie pozwalamy wrogowi iść dalej. Mimo to, że rosyjska propaganda mówi, że Kupiański już prawie jest oddany przez Ukraińców znów Rosjanom. To nie jest prawda i żadna miejscowość na tym odcinku frontu nie została znów ponownie okupowana przez Rosjan.
Przez ostatnie miesiące Rosjanie ciągle donoszą, że mniej więcej są na odległości 7 kilometrów od Kupiańska. Na takiej odległości oni byli w ubiegłym roku, w październiku, między innymi po wyzwoleniu tamtych terenów, ale też, tak jak rozmawiałem ze swoimi znajomymi, to Kupiańsk niestety też zmienia się w ruiny, że to miasto też praktycznie przestało istnieć. Ale Dmytrze, mnie jeszcze jest takie pytanie na temat właśnie tej wsi, roboty i tego kierunku na Tokmak. Dlaczego ten kierunek jest tak ważny? Dlaczego poszerzanie tego klinu właśnie w okolicach wsi Roboty jest tak ważne podczas tej kontrofensywy? Przecież to jest nieduża miejscowość, która ciągle jest teraz w przestrzeni informacyjnej. Dlaczego ona jest taka ważna?
Znów powtórzę, że Robotyna jest całkowicie pod naszą kontrolą, jest wyzwolony całkowicie na 100% i jest ona ważna dlatego, że znajduje się akurat pod pierwszą i główną linią obrony rosyjskiej na tym kierunku, na tym odcinku frontu, a jest ważny dlatego, że stąd już jest około 25 kilometrów do Tokmaka. Tokmak pełni funkcję jednego z najważniejszych węzłów logistycznych. Po prostu tam przez Tokmak przychodzi dużo ciężkiego sprzętu i amunicji dla wroga, który broni się jak na tym odcinku frontu, tak i pod Staromajorskiem, tam gdzie jest kolejny odcinek frontu, gdzie my atakujemy w kierunku Mariupola. Także to wszystko spowodowano, to, że my atakujemy akurat na tym odcinku frontu, jest spowodowano bliskością Tokmaka. A już dalej na południe od Tokmaka jest Melitopol. Jeżeli by Melitopol został wyzwolony, to oznaczałoby koniec tej drogi lądowej, która łączy Krym z Donbasem. To jest chyba najważniejsze zadanie dla naszych wojsk w tej fazie wojny teraz.
Warto też dodać, że z każdym kilometrem przesunięcia się w tamtym kierunku artyleria ukraińska zwiększa swój zasięg, zarówno artyleria rakietowa, jak i artyleria lufowa dalekiego zasięgu, co pozwala na lepszą kontrolę też ogniową danego terenu i odcinania pola walki. Dmytrze, chciałeś też coś jeszcze dodać o bezzałogowych statkach powietrznych, o dronach?
Dokładnie tak. Ty już w sumie zaciąłeś ten temat, tym, że my teraz Niszczymy na Krymie i na południu Ukrainy bardzo ważny sprzęt wojskowy rosyjski. Na przykład jest już informacja, jest filmik, jak zniszczyliśmy jeden z radarów bardzo nowych i kosztownych radarów rosyjskich, który na setki kilometrów pozwalał patrzeć, co się dzieje po naszej stronie. I no to jest ważny też sukces, moim zdaniem. A tej nocy też pytałaś o tym, czy ta noc była spokojna na Ukrainie. Była spokojna w sumie, mniej więcej na Ukrainie, jednak nie była spokojna w Rosji albo na Rosji, bo donoszą do nas, że w Tulskim obwodzie i w Briańskim obwodzie znów rzekomo zastrzelone są nasze drony. No, czy zastrzelone, czy nie, to tego my nie wiemy, ale to, że tam było niespokojnie w nocy, to jest najważniejsze, moim zdaniem. No i dzisiaj już rosyjski wysoko posadzony klaun, tak bym określił tą osobę, były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew, znów powiedział o tym, że zbliża się apokalipsa, bo rzekomo Zachód pozwolił na to, żeby, no nie rzekomo, a Zachód naprawdę pozwolił na to, żeby Ukraina uderzała w jakiekolwiek cele na Półwyspie Krymskim.
To jest, są kolejne czerwone linie, które wyznaczają notable Kremla, czerwone linie, które de facto nie znaczą nic. Mnie a propos dronów zaciekawiło zdjęcie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które pokazało takie trochę okrojone zdjęcie drona, którym zaatakowano właśnie obiekty na terytorium Krymu. I co mnie uderzyło, ja nie znałem tej konstrukcji. Ta konstrukcja jest dronem większym, mniej więcej wielkości tego słynnego, w cudzysłowie, irańskiego Shaheda. Dmytrze, zanim połączymy się z kolejnym gościem, zanim także zapoznamy naszych słuchaczy z kolejnym utworem muzycznym, dzisiaj wtorek, a więc dzień wyjątkowy, wyjątkowe wydanie raportu z Kijowa. A to dlatego, że dzisiaj także po wiadomościach po godzinie 10 kolejny odcinek podcastu, który ty razem z Wojciechem Jankowskim nagraliście na temat naszego wspólnego dziedzictwa Rzeczpospolitańskiego, dziedzictwa Rzeczypospolitej, narodów Rzeczypospolitej, i dobrze to opisałeś. Co będą mogli wysłuchać nasi słuchacze? O czym będzie kolejny odcinek?
Dzisiaj zapraszamy na kolejny podcast o uroczym miasteczku, o uroczym mieście, które nazywa się Stryj, też w obwodzie lwowskim, i znajduje się już tuż przy Karpatach, już na początku samych Karpat. Stryj też nazywają stolicą ropy ukraińskiej, czyli tam też dużo wydobywano kiedyś, ja teraz nie wiem, ale dużo ropy. I oprócz tego w tym mieście zachowało się sporo też naszych wspólnych zabytków. Także zapraszamy na wysłuchanie tego podcastu po wiadomościach po godzinie 10.
Dziękuję, Dmytrze, za twoją relację. Spotkamy się właśnie po wiadomościach po godzinie 10 jeszcze na antenie Radia Wnet, a Państwa zapraszam właśnie do wysłuchania tego podcastu, który razem Radio Wnet, razem z Instytutem Polonika, instytutem, który dba o wspólne dziedzictwo, dba namacalnie, bo jak jeździmy tutaj po terenie zachodniej Ukrainy, generalnie też Ukrainy, to praktycznie w każdej miejscowości ślad po działalności tego instytutu można zobaczyć, ślad już dokonanej restauracji zabytków, czy też te zabytki są często w trakcie takiej renowacji. Dzień dobry, Dmytrze, i do usłyszenia w następnej godzinie.
Do usłyszenia.
A za chwilę utwór białorusko-ukraińskiego zespołu Brutto utwór Sabotaż. To był zespół Bruto, utwór Sabotaż, a teraz mamy naszego gościa, mamy już na linii naszego gościa, znanego słuchaczom Radia Wnet, Sebastian Płocharski, dokumentalista, fotografik, artysta, ale przede wszystkim wolontariusz, który uczestniczy przy ewakuacjach ludności cywilnej na Donbasie, a Donbas zna jak mało kto, a to dlatego, że na tym Donbasie od 2014 roku prowadzi swoją działalność dokumentalistyczną. Oczywiście z przerwami, niemniej jednak sporo materiału na tym Donbasie już powstało. Dzień dobry, Sebastianie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Arturze.
Sebastianie, wiem, że teraz jesteś w podróży, dlatego połączenie może być nie najlepszej jakości. Wracasz właśnie z Donbasu, wracasz z okolic Bachmutu, w Czestif Jaru. Powiedz, jaka jest sytuacja teraz właśnie w okolicach Bachmutu?
Znaczy sytuacja jest taka sama, jaka byłem, jak pamiętasz Arturze, ostatnio na antenie. Jest taka sama niestabilna sytuacja w tych obszarach, jeżeli chodzi oczywiście o intensywność działań militarnych, nazwijmy to, w tym rejonie, tak? Bo tak jak wielokrotnie tłumaczyłem ci, Arturze, czy państwu również, te niebezpieczeństwo różnych ataków, one rośnie powiedzmy już od 6-7 kilometrów przy tak zwanej zerówce, więc takie miejscowości, które ja ostatnio spędziłem bardzo dużo czasu właśnie w Czestif Jarze, w Kaliniwce, Bogdaniwce, no to są miejscowości oddalone, w zasadzie sama Bogdaniwka już jest oddalona 3-3,5 kilometrów, a od linii od Bachmut, a od linii, gdzie są Rosjanie, jest około nawet 2 kilometrów. Więc sytuacja jest na tyle niestabilna, że będąc obecnie w mieście już w zasadzie sam, realizując swoje działania, już bez pomocy innych wolontariuszy, jak to zazwyczaj działałem, ponieważ zazwyczaj było tak, że jedna osoba musi prowadzić samochód, druga być nawigatorem i oczywiście drugim kierowcą, i tłumaczem oczywiście. No teraz troszeczkę spędziłem tam trochę sam czasu. No i też zupełnie inne rzeczy obserwowałem. Znaczy przede wszystkim jest cały czas to samo. Ludzie, którzy zostają tam na miejscu, są narażeni cały czas na niesamowite niebezpieczeństwo. Tylko kiedy byłem, jedna osoba została ranna, a jeden mężczyzna, który jechał na motorze, to żołnierze mi opowiadali tego samego, to było dosłownie godzinę przed tym, jak z nimi rozmawiałem, został uderzony przez 155, to jest taki pocisk artyleryjski, to jest kaliber oczywiście. Oni doskonale się znają, więc mi od razu wytłumaczyli i oni powiedzieli, że go po prostu go rozniosło. Oni to widzieli, ponieważ on jechał główną ulicą od tego już spalonego niestety Pałacu Kultury. On jechał główną ulicą na motorze, więc sytuacja cały czas, nazwałbym to, kompletnie niestabilna i sytuacja taką, jaką obserwowałem w zasadzie od zimy. No zimą, może zimą było minimalnie bardziej, intensywność ostrzałów była troszeczkę większa, ponieważ trwała wtedy bitwa o Bachmut. A jednak no nie ukrywajmy się, właśnie o to chodzi w tym całych działaniach wojennych. To nie chodzi o to, żeby tylko w okopach, z okopów do okopów się ganiać, ale przede wszystkim chodzi o zabezpieczenie, czyli odcięcie zabezpieczenia, więc te wszystkie miejscowości, no Czestif Jar jest obecnie kluczową miejscowością na tym bachmuckim jednak rejonie, w bachmuckim, więc Czestif Jar dlatego jest obstrzeliwany, ponieważ jest to jedno z głównych takich hubów komunikacyjnych obecnie.
Zobacz, Bachmut jest miejscowością, która jest tak naprawdę na froncie od 2014 roku, z różnymi, oczywiście z różnym natężeniem. To, co się dzieje mniej więcej od pełnoskalowej inwazji, a tak naprawdę od tego momentu, kiedy Rosjanie rzucili spore siły na zdobycie Bachmutu, to jest też już praktycznie rok, kiedy trwają tam ciężkie walki, czyli natarcie armii rosyjskiej, natarcie Wagnerowców. Teraz armia ukraińska poszerza ten korytarz, próbując wycieśnić, otoczyć wojska rosyjskie na terenie Bachmutu. Tam nadal mieszkają ludzie, przecież to trwa już co najmniej miesiące ciężkich walk, nie mówiąc już o poprzednich latach.
No tak, Arturze, to tak jak już wielokrotnie wspominałem Państwu i Tobie tłumaczyłem, no niestety mieszkają ludzie. Ja też proszę o wybaczenie, bo ja często też tak mówię o tym Donbasie, jakby to jakieś były peryferia, jakiś taki zacofany rejon, ale też właśnie, Arturze, Cię poprosiłem, żebym to wyjaśnił, ponieważ ja już nie używam tego słowa Donbas, jednak nazywam to Doniecki rejon i Ługański rejon, ponieważ Donbas to jest oczywiście jeszcze dodatkowo okręg rostowski, rosyjski, jest to nazwa zaczerpnięta w zasadzie nie z krajobrazowego rejonu geograficznego, tylko jest to po prostu ekonomiczny rejon i tutaj przez moich przyjaciół jednak Ukraińców, z którymi bardzo dużo o tym rozmawiam, oni bardzo dużo czytają, bardzo dużo zaczęli się interesować Donbasem, oni naprawdę już nie chcą używać tego słowa Donbas, chcą używać Donbas albo ukraiński, albo doniecki. A dlaczego też o tym mówię? Ponieważ kiedyś w historii tego rejonu to nie była żadna prowincja, to nie było żadne zacofanie rejonu, bo ja może nie miałem jeszcze takiej przyjemności o tym opowiedzieć, ale pamiętajcie, że Państwo, że to w XIX wieku nawet przez stolicy Meldelejewa, ten obszar był nazywany rosyjską Ameryką, to były kolonie, tam było bardzo dużo kolonistów i z Włoch, i z Walii, Oaks, który pierwszy wybudował kolej z Krymu do Moskwy, to właśnie dzięki temu, że powstało w Doniecku i w Ługańsku odlewnia, ponieważ tam jest dużo oczywiście bogatych złóż węgla, między innymi antycytu i najbardziej kolorycznego, ale także mnóstwo innych metali. Tam, jak opowiadałem wam także historię Maxa, który poznałem w ośrodku, on jest także inżynierem meteorologistwa i on pracował w Czasifiarze, także jest taki zakład Czasifiarma Iły Ognioodporne. Iły Ognioodporne to jest między innymi glina. No i oni zajmowali się przetapianiem takich rzeczy. Dopiero później ten okres, szczególnie właśnie w czasie Stalingradu, ja tu nie chcę nikogo oczyć historii, ale tą historię jednak tego okręgu dosyć dobrze poznałem i dopiero w latach 50. ten rejon został i wynarodowiony z Kozaków Donieckich i z tych wszystkich Niemców, Włochów, Belgów, którzy tam byli, to są byli specjaliści. No i te tereny zostały oczywiście zasiedlone przez inną demograficzną ludność. Były to przede wszystkim też osoby, które z kolonii karnych, więc to się troszeczkę ta demografia zmieniła, więc kiedyś Donbas był jednym z najlepiej rozwijających się perełką Europy, na to mówiono, jeden z najlepszych obżywiających się obszarów. Obecnie wygląda to tak, że wszystko jest w rękach oligarchów, wszystko popadło, wszystko jest rozkradzione, więc kapitalizm, tu macie porównanie Państwo z kapitalizmem europejskim i z podejściem ekonomicznym radzieckim.
No niestety radzieckim i postradzieckim, dlatego też ten termin na tym terenie tak zależało bolszewikom w latach 20. I tak jak powiedziałeś, ten teren, ten nazwa Donbas, czyli Donieckie Zagłębie Węglowe, był rozwijany tak jeszcze za czasów carskich. Zresztą o tym, jakie tam były kolonie, mogą świadczyć też nazwy danych miejscowości, między innymi miejscowość, która parę lat temu wróciła do swojej tradycyjnej nazwy Nowy Jork. Często to budzi uśmiechy na twarzach Rosjan. Niemniej jednak ta miejscowość o takiej nazwie funkcjonowała przed przyjściem bolszewików na ten teren. Sebastianie, tylko takie krótkie pytanie. Kiedy z powrotem na Donbas?
To była kolonia niemiecka. New Jork był w zasadzie całkowicie zasiedlony przez Niemców.
Kiedy z powrotem na Donbas?
Tak, mam do wykonania parę zadań takich, no niestety prywatne życie, muszę to wszystko też łączyć z moim prywatnym życiem. Mam parę rzeczy prywatnych do zrobienia, ale przede wszystkim musimy pozałatwiać, no ja będę załatwiał w zasadzie też jeszcze pomoc humanitarną dla naszego ośrodka, dla różnych miejsc, które odwiedziliśmy. Mamy ludzi, którzy szyją nosze z jachtów. Będziemy im robić taką promocję, żeby potrzebujemy po prostu żagli, potrzebujemy starych, zużytych żagli, oni to szyją pod Kijowem. Potrzebujemy agregatorów, mamy kilka miejsc, potrzebujemy nawet rowera dla człowieka, który jest który dowodzi chleb i kupuje ziemniaki dla lokalnego ośrodka, dla uchodźców. No więc takie, że na takich rzeczach też się skupiam. Ja nie robię dużej zmiany, ale staramy się robić, co możemy. Wracam najszybciej, ja tylko mogę, bo jest to...
Sebastianie, niestety muszę ci przerwać, bo musimy kończyć. Dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia na antenie, no i zobaczenia tutaj we Lwowie w rzeczywistości. Naszym gościem był Sebastian Płocharski. Dziękuję i kłaniam się. Proszę pozostać na antenie. Po wiadomościach wracamy z Dmytrem Antoniukiem przy zapowiedzi kolejnego podcastu, a ja już się z Państwem żegnam.